Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego grona. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy.
Cześć, witam Was w kolejnym Outriders Podcast. Dzisiaj naszą gościnią jest Lena Kalit. Cześć Lena.
Cześć.
Dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do naszego studia i możemy się zobaczyć na żywo po raz pierwszy właściwie w życiu.
Tak, dokładnie po raz pierwszy. Wcześniej powinnam była tutaj być podczas wręczenia nagrody, którą wy organizowaliście, no ale nie wyszło.
My współorganizowaliśmy.
Współorganizowaliście, tak.
A tak naprawdę Pióro Nadziei Amnesty International rzeczywiście było wręczenie w naszym klubie, ale właśnie Lena. Lena jest autorką bloga Polka na pustyni, prowadzi też bardzo aktywne konto na Instagramie, ale co ważniejsze, edukuje, informuje i przybliża kulturę muzułmańską, kulturę islamu i tłumaczy rzeczy, które, jak sama pisze, są niezrozumiałe, które mogą powodować obawy. Bo te rzeczy niezrozumiałe, te rzeczy, których nie znamy, te rzeczy, które są nam obce, one najczęściej budzą pytania, a często przez to budzą właśnie jakieś obawy, dlatego że nie ma tego zrozumienia. Lena, pytanie do ciebie. Jak ty znalazłaś w sobie siłę, energię, moc i też narzędzia, żeby właśnie informować, edukować i żeby działać?
To była dla mnie po prostu osobista kwestia. Ja jestem muzułmanką w hidżabie i wiedziałam, że to się szczególnie w Polsce będzie wiązało z wieloma wyzwaniami, że właśnie dlatego, że to jest temat obcy, będzie sporo często uprzedzeń, będzie niezrozumienie, może się pojawiać jakaś agresja nawet, która wynika z tego, że temat jest obcy i jest postrzegany przez pryzmat tego, co mówią media. I miałam tutaj dwie opcje do wyboru. Albo się irytować z tego powodu, albo coś z tym zrobić. Na tyle, na ile jestem w stanie. A ja raczej nie jestem osobą, która potrafi siedzieć cicho i przyjąć rzeczy takimi, jakimi są. Wolę działać. Więc dla mnie naturalne stało się przybliżanie tego świata, który dla mnie stał się codziennością, a dla wielu osób w Polsce jest zupełnie, zupełnie nieznany i przez to budzi obawy.
Mm-hmm. A czy ty jesteś muzułmanką od urodzenia? W sensie, czy ty wybrałaś w pewnym momencie, czy już wcześniej? Właśnie w którym momencie ten islam pojawił się w twoim życiu?
Nie, ja jestem z urodzenia katoliczką. Mm-hmm. Wychowałam się w bardzo, bardzo mocno praktykującej katolicyzm rodzinie. Ale jakby ja tego nigdy nie czułam. Mm-hmm. I to było wręcz od dziecka. Przeszłam przez etap agnostycyzmu, a na studiach, po pierwsze co, to miałam oczywiście styczność z jakąś tam mglistą kulturą krajów arabskich, islamem w jakichś książkach, ale na studiach to był dla mnie moment przełomowy, kiedy na wykładzie z religioznawstwa pojawił się temat islamu i wykładowca był bardzo otwartą osobą, która nie oceniała żadnej religii, po prostu opowiadała o faktach, a w przypadku islamu to, co mnie bardzo urzekło i tak przekonało, to była logika, która za tym stała, to, że były daty i wydarzenia, że to brzmiało jak lekcja historii, a nie jak opowieść o czymś mglistym.
Tak.
I wtedy tak bardzo zbliżyłam się do islamu, zaczęłam czytać, ale dla mnie w ogóle kwestia przejścia na islam to było wiele, wiele lat poznawania tego, przybliżania się. I ja tak naprawdę jestem muzułmanką, nigdy nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że od 10 lat, ale właśnie
nie
jestem, ale nie, bo to jest w ogóle właśnie dla mnie takie ciekawe, istotne, że dla mnie to był cały proces i ja nie stałam się muzułmanką z dnia na dzień, tylko właśnie zaczęłam niektóre rzeczy praktykować jeszcze przed tym, kiedy zostałam muzułmanką.
Tak, wiesz, też o to pytam, bo słuchacze i słuchaczki być może nie wiedzą, nie wiem, z jakiej rodziny, prawda, jak to wyglądało, więc też dobrze przybliżyć, że u ciebie to był proces i że wcześniej to wyglądało też inaczej. A powiedz, w którym momencie założyłaś bloga, jak mamy tutaj tę oś czasu?
Założyłam bloga już kilka lat po tym, kiedy zostałam muzułmanką. I założyłam bloga, kiedy przeprowadziłam się do Sahary Zachodniej. To było dla mnie zupełnie nowe miejsce, nowa rzeczywistość. Rzeczywistość, której ja sama nie rozumiałam, a pisanie zawsze pomagało mi poukładać sobie myśli, usystematyzować pewne rzeczy i tym samym mnie osobiście było łatwiej zrozumieć to, co dzieje się dookoła mnie, tak kulturowo, jak i religijnie, bo to są też takie dwa aspekty, które zawsze staram się rozróżniać i pokazywać, jak bardzo czasami są sprzeczne ze sobą.
Sahara Zachodnia i twoje przeniesienie się tam, to był 2017 rok.
Tak.
Powiedz, jak ta zmiana wpłynęła na twoje życie? Wiem, że teraz godzina później dalej możemy rozmawiać na ten temat, ale jak w ogóle po pierwsze, jak podjęłaś decyzję? Jak trafiłaś do Sahary Zachodniej?
Ja do Sahary Zachodniej przeniosłam się ze względu na pracę mojego męża. Wcześniej mieszkaliśmy w Tunezji. Też zdawałam sobie sprawę, że ze względu na jego pracę jakieś podróże, przeprowadzki będą czymś częstym. Chociaż Sahary Zachodniej nigdy się nie spodziewałam, bo szczerze mówiąc nawet nie wiedziałam o jej istnieniu. Ja byłam przekonana, że Sahara Zachodnia była częścią Maroka. I przeprowadził się tam najpierw mój mąż, później ja do niego dołączyłam, co nie było dla nas łatwą decyzją, bo on doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że mnie, wychowanej w Polsce, mieszkającej przez długi czas w Warszawie, pracującej w korporacji, która później mieszkała też w bardzo uprzywilejowanych warunkach w Tunezji, że to po prostu będzie dla mnie niezwykle trudne.
Było?
Było. Przez pierwszy miesiąc mieszkania w Saharze Zachodniej nie wychodziłam z domu. Obserwowałam tylko tą rzeczywistość otaczającą mnie z okna, a mój mąż przynosił mi zapasy słodyczy i innych przekąsek takich europejskich, które tam nie były wcale łatwe do dostania, ale żebym miała właśnie coś takiego, takie comfort food.
No, teraz mówisz o tym, nawet się uśmiechając, nawet śmiejąc się. Ale myślałam,
wtedy nie było mi...
Dokładnie, nie było ci to tam. Nie do śmiechu.
Nie było mi do śmiechu zupełnie. To było zderzenie z zupełnie inną rzeczywistością. Ja się tego nie spodziewałam, bo wydawało mi się, że jestem raczej świadoma realiów innych krajów. Mieszkałam właśnie w Tunezji, jakby zwiedzałam wiele miejsc z takimi lokalnymi osobami, więc odkrywając nie tylko ich takie piękno widoczne dla turystów, ale też jakby te mniej przyjazne, mniej ładne okolice, ale Sahara Zachodnia, stolica Sahary Zachodniej, czyli Layun, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Ogrom biedy, ogrom takiego ubóstwa wręcz, nie tylko biedy i takiej tragedii, która tam jest widoczna w postaci jakichś mężczyzn, na przykład żebrających, którzy nie mają nogi, bo stracili ją na najdłuższym polu minowym na świecie, które tam jest. To było przytłaczające. I ja wtedy miałam taki okres, że chciałam się stamtąd wyprowadzić, ale na szczęście ludzie zmieniają wszystko. Więc to, że zaczęłam poznawać ludzi, którzy tam mieszkają, także Saharyjczyków, czyli rdzenną ludność Sahary Zachodniej, to dla mnie zmieniło wszystko.
Ile czasu mieszkałaś w Saharze Zachodniej?
Prawie 2 lata.
I powiedz, bo jakby warto tu powiedzieć i wspomnieć, że rzeczywiście Sahara Zachodnia znajduje się pod okupacją Maroka i o tym warto mówić. Powiedz, jak ty najpierw, jako osoba, która przybywa, czy ty w jaki sposób odczułaś to, że ta okupacja jest obecna? Poza nieprzyjemnymi obrazkami, ale nie wiem, czy ludzie rozmawiali z tobą, czy dopiero jak ich poznawałaś, jak się otwierali przed tobą, wtedy więcej zrozumiałaś i o historii, i o tym, co się dzieje aktualnie. Jak ten proces przebiegał?
o tym nie można rozmawiać. Tam no o tym nie można rozmawiać, bo nigdy nie wiemy, z kim rozmawiamy. To jakkolwiek brzmi dla nas abstrakcyjnie, może się zdarzyć tak, że osoba po drugiej stronie jest tajniakiem i skończy się to dramatycznie dla rozmówcy. To jest temat, który ludzie ostrożnie poruszają nawet w własnych domach, wśród własnych rodzin, bo nigdy nie mają pewności. To jest coś, co poznałam przede wszystkim czytając na początku więcej na temat Sahary Zachodniej, na temat sytuacji w Saharze Zachodniej i dziwiąc się temu, co czytam, bo czytałam o przemocy, czytałam o torturach, czytałam o maltretowaniu ludzi na ulicach, a ja czegoś takiego nigdy nie widziałam. Ja tam mieszkałam wtedy już około pół roku i nigdy nie widziałam tego, o czym czytałam. I wtedy właśnie pojawiła się ta pierwsza rozmowa na ten temat, kiedy poprosiłam Saharyjkę, która pracowała z moim mężem właśnie, żeby się ze mną spotkała i siedziałyśmy w ogródku kawiarni. Ja się jej wprost zapytałam, czy to jest prawda. I ona, ja wtedy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wiele ona ryzykuje, odpowiadając na to pytanie. W tej chwili się obydwie z tego śmiejemy i ona często mówi o tym, że wtedy przyszło jej do głowy, a co jeżeli ja jestem tajniaczką, co jeżeli ja pracuję dla Maroka. Ale ona postawiła wszystko na jedną kartę i zaczęła mi opowiadać o tym, co się tam dzieje. I opowiadała mi takie rzeczy, że ja później wracałam do domu i płakałam. Ja szłam ulicą i płakałam. Ja do tej pory nie wiem, czy historie, które ona mi opowiadała, doświadczyła ich ona sama, czy nie. Myślę, że tak, bo bardzo przeskakiwała z mówienia w pierwszej i trzeciej osobie. To było dla niej ewidentnie bardzo traumatyczne. Ale to był właśnie takie pierwsza rozmowa na ten temat, a od tamtego czasu tych rozmów było już tylko więcej.
Przez te prawie 2 lata w Saharze Zachodniej, powiedz, jak ty się zmieniałaś? Jak otoczenie wpływało na ciebie? Mówiłaś, że pierwszy miesiąc w ogóle przesiedziałaś w domu, ale jak mówisz, to się też zmieniało, wychodziłaś. Jaki wpływ jakby odcisnęła na tobie Sahara?
Na pewno bardzo się uwrażliwiłam na los, na cierpienie innych, ale też stałam się bardziej otwarta na świat i ciekawa innych kultur, ale w taki zupełnie inny sposób niż wcześniej, bo wcześniej oceniałam wszystko przez pryzmat mojego europocentrycznego świata, mojego wychowania. W jakiś sposób to zawsze klasyfikowałam, próbowałam odnieść do tego, co ja znam. A będąc tam, odkryłam świat skrajnie różny, który początkowo nie miał sensu, a z czasem stał się dla mnie niezwykle piękny i niezwykle sensowny. Bo to, o czym warto wspomnieć, to jest to, że Saharyjczycy, oni są jedną z ostatnich zapewne ludności takich rdzennych koczowniczych. Część z nich do tej pory, bardzo mała część z nich, ale prowadzi taki semi-koczowniczy tryb życia. No a bardzo dużo z nich ciągle jeszcze w latach 50., kiedy podczas kolonizacji hiszpańskiej ciągle ten koczowniczy tryb życia prowadziła. Ja takie osoby poznałam, które przemieszczały się z namiotem, ze stadem swoich zwierząt po pustyni. I to było właśnie ogromne takie zderzenie ze skrajną innością, którą też mnie oswojono.
A powiedz, czy miałeś coś takiego, że stwierdziłeś, że chcesz im pomóc? Po prostu obserwując to, co się dzieje na ulicy, potem już rozmawiając i poznawając te osoby, że chcesz im pomóc. I czy miałaś pomysł, jak to zrobić?
Tak, ja zdecydowałam, że chcę im pomóc w jednym momencie. I to był moment, który zaważył właściwie na moim dalszym życiu, jakkolwiek to wzniośle brzmi. Moja przyjaciółka, która właściwie jest moją siostrą, w tej chwili już my siebie uznajemy za siostry, a jej rodzice uznają mnie za córkę. To jest w ogóle piękne właśnie tamtejszego świata. Mhm. Zebrała mnie na lotnisko, żeby odebrać jej rodzinę, która przylatywała z pielgrzymki. Czyli to było takie naprawdę fantastyczne, radosne wydarzenie. Ktoś wraca z pielgrzymki, najważniejszego dla muzułmanów wydarzenia w życiu. Z pielgrzymki, która jest bardzo droga, na którą tam całe plemię musiało się zrzucić, żeby ta osoba mogła pojechać, więc wszyscy się cieszyli, że ta osoba pielgrzymkę odbyła. I wracał wtedy cały samolot ludzi właśnie z Hadżu. I przyjechałyśmy na lotnisko. Ona na wszelki wypadek ubrała mnie w tradycyjny saharyjski strój, w melfę, która jest bardzo zwiewna, kolorowa, której wtedy kompletnie nie potrafiłam nosić. Każdy Saharyjczyk wiedział, że ja nie jestem Saharyjką. Ale gdy przyjechałyśmy na miejsce, na lotnisko, tam było pełno policji. Ja w ogóle nie mogłam zrozumieć, dlaczego czekając na ludzi przybywających z pielgrzymki, lotnisko jest zastawione barierkami. Dlaczego stoi kilkanaście, jeżeli nie więcej, takich policyjnych więźniarek? Dlaczego są radiowozy? Dlaczego jest kordon policji? I ta policja, oni wtedy zupełnie sobie nie zdawali sprawy z tego, że obcokrajowczyni była na miejscu, bo oni nie potrafili odgadnąć tego po moim stroju.
Czyli jednak się udało zobaczyć. Mówiłeś, że jest jakoś źle założony, nie tak?
Tak, i Saharyjczycy to widzieli. Dla nich to było logiczne, ale dla Marokańczyków, dla policji, która jest marokańska, bo to trzeba koniecznie podkreślić, oni tego w ogóle nie widzieli. Więc ja się wtopiłam w tłum i czekałam razem ze wszystkimi godzinami na przybycie tych ludzi. Samoloty wylądowały, nikt nie wychodził. Ludzie się niepokoili. W pierwszym rzędzie stały kobiety, bo zawsze tam kobiety są na pierwszej linii frontu w walce, w jakiejkolwiek walce z policją. I to był pierwszy raz, kiedy ja usłyszałam odgłos pałki uderzającej o ciało człowieka, kiedy po raz pierwszy usłyszałam krzyki, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam niesamowitą odwagę młodych dziewczyn, które nie zakrywały swoich twarzy, mimo że matki ich błagały, ale które krzyczały na policję, które stawały, które po prostu stawały i walczyły na tyle, na ile potrafiły swoim głosem wtedy. To było dla mnie przerażające, kiedy ludzie zaczęli wychodzić z tego lotniska i rodziny chciały ich powitać, a policja ich do nich nie dopuszczała. Kiedy jedna dziewczyna, udało jej się przeskoczyć przez barierki i padła w ramiona ojca, który właśnie wracał, a policja zaczęła ją odciągać. Kiedy inny chłopak także przeskoczył barierki, żeby przywitać matkę, a policja go otoczyła. Kilku, nie wiem, pięciu, siedmiu policjantów go otoczyło i równocześnie uderzało go pałkami i ciągnęło go w stronę więźniarki. I to było to było coś nie do opowiedzenia. Coś, czego ja bym nigdy nie... Coś, czego osoba postronna nie jest w stanie zobaczyć, bo tam nikt z obcokrajowców nigdy nie był dopuszczany. Tam jest nawet ONZ na miejscu, misja ONZ, ale oni nie mają prawa do monitorowania praw człowieka, nie mają mandatu do tego, bo Rada Bezpieczeństwa im tego nie przyznaje. Więc nawet gdyby ktoś z nich tam był, to nie mógłby nawet spisać raportu z tego wszystkiego. Później wyjeżdżaliśmy stamtąd, gdy już odebraliśmy rodzinę. I zderzyliśmy się prawie z samochodem, w którym była nieprzytomna dziewczyna, którą próbowali zawieźć do szpitala, bo została pobita przez policję. Przy czym w tym szpitalu też nie wiadomo, czy dostała pomoc, bo bardzo wielu wszyscy lekarze tam są Marokańczykami i oni często boją się udzielać pomocy osobom poszkodowanym przez policję. I ja wtedy wróciłam do domu. Ja nie chciałam wrócić do mojej przyjaciółki do domu. Wróciłam do siebie do domu. Spędziłam wtedy całą noc na lotnisku. Wróciłam o 6 rano do domu. I stałam pod prysznicem, krzyczałam i płakałam. I to było to wydarzenie, które bardzo wiele we mnie zmieniło i po którym wiedziałam, że gdy wyjadę z Sahary Zachodniej, to nie będę siedziała cicho. I będę starała się na tyle, na ile jestem w stanie, na tyle, na ile potrafię o tym opowiadać. I też jakby wzmacniać, nagłaśniać te ich głosy, bo to jest ich walka. Mm-hmm. Ja teraz mam łzy w oczach.
Tak, spokojnie. Łyk wody też może być tutaj. Czy ja mogę ci zapytać o kilka właśnie działań, właśnie, bo ty dużo bardzo dla nich robisz i dla siebie też myślę przy tym, ale właśnie chciałam ci zapytać o te działania, które podejmujesz w związku z Saharą Zachodnią i też nowa zbiórka się pojawiła niedawno. Mówiłaś też o książce, w sensie jak rozmawiałyśmy wcześniej, wiemy też o książce. Powiedz, twoje działania są wielkie i widziałaś i wiesz, że ta potrzeba ich podjęcia była także ogromna. Opowiedz trochę o nich.
Największą pomocą dla Saharyjczyków jest nagłaśnianie ich sytuacji. Oni nie potrzebują niczego innego, bo gdyby ich sytuacja została rozwiązana, gdyby oni odzyskali swoje prawo do swojego narodu, do swoich ziem, które mają, które przyznają im wszystkie rezolucje ONZ, oni mieliby pieniądze. Więc to, czego oni od nas potrzebują, to są działania zmierzające ku nagłaśnianiu tego, ku motywowaniu polityków do jakichś działań, do wręcz może lobowania nawet w instytucjach międzynarodowych w ich sprawie. A moje działania są takie bardzo oddolne.
Takie są potrzebne, właściwie czegoś trzeba zacząć. To są chyba podstawowe działania. Czy, nie wiem, miałeś na samym początku dylemat albo kwestię w ogóle, jak edukować, bo to nie jest konflikt, to nie jest sytuacja, o której słyszymy na co dzień. Większość osób nie wie, gdzie jest Sahara Zachodnia, nie wie, że jest okupowana przez Maroko. Czy kwestia w ogóle pokazania ludziom, że ten problem, ta sprawa istnieje, czy to było wyzwanie?
Ja w ogóle wolę mówić, że Sahara Zachodnia jest pod zaborem marokańskim, bo to wygląda dokładnie tak, jak Polska pod zaborami, tam jest marokanizacja. I myślę, że właśnie z tego powodu, że to się w jakiś sposób dla mnie wiąże z polską historią, było to dla mnie łatwe. Ja też przez to bardziej to odczuwałam, bo jakby ta nasza historia jest dla mnie osobiście ważna, poruszająca. To jest jakby część mnie, jak część większości, jeżeli nie wszystkich z nas, bo tak nas wychowano, tak nas uczono. Więc ja tutaj widzę bardzo dużo zależności, dlatego mówienie o tym nie jest dla mnie trudne. Wyjaśnianie tego nie jest dla mnie jakimś szczególnym wyzwaniem, bo jestem w stanie znaleźć te zależności i wyjaśnić z takiej polskiej wręcz perspektywy, z czym oni się mierzą, bo Saharyjczycy mierzą się dokładnie z tym, z czym mierzyli się nasi pradziadkowie.
Co jest dla nich największą potrzebą? Mówię, że informowanie. Co jeszcze?
W zasadzie tylko informowanie, dlatego że Saharyjczycy, Sahara Zachodnia jest niezwykle bogata w surowce naturalne. Tam są fosforyty, tam najprawdopodobniej są złoża gazu i ropy. Więc gdyby oni odzyskali swoje prawa, uzyskali w końcu swoje prawa, które im zapewniają wszystkie rezolucje ONZ, oni by nie potrzebowali od nas dosłownie niczego. W dodatku Saharyjczycy są bardzo dobrze wykształconym narodem. Pojawiają się w niektórych źródłach wręcz stwierdzenia, że to jest najlepiej wykształcony naród Afryki. Mm-hmm. Saharyjczycy pod tym względem są wyjątkowi. Oni sobie zdawali sprawę, kiedy wybuchła wojna z Marokiem, to był 1975 rok, że gdy będą chcieli budować swój kraj, przyszłe pokolenia będą musiały to zrobić i dlatego zainwestowali w edukację. Tam edukacja stała się priorytetem i w tej chwili w obozach dla uchodźców Sahrawi, bo oni są podzieleni na część mieszka pod tym zaborem marokańskim, a część mieszka w obozach dla uchodźców pośrodku pustyni. Tam niemal wszyscy, poza jakimiś starszymi osobami, są nie tylko piśmienni, ale też są często z wyższym wykształceniem, bo wielu z nich studiowało za granicą. Są bardzo innowacyjni, bardzo dobrze zorganizowani. No a tutaj dla porównania w Maroku poziom analfabetyzmu sięga około 30%. Więc jakby okupant, który ma mniejsze zasoby, nie wiem, czy to jest dobrze nazwać intelektualne, powiedzmy, mniej wykształcone kadry, mniej wykształcony naród, no okupuje ludzi, którzy są znacznie bardziej pod tym względem zaawansowani.
I to trwa latami.
To trwa od, no, od prawie 50 lat, od 1975 roku. To wtedy Maroko przeprowadziło tak zwany Zielony Marsz, kiedy bodajże 350 tysięcy Marokańczyków ruszyło tak pokojowo w stronę Sahary Zachodniej, twierdząc, że oni chcą odzyskać swoje ziemie. Saharyjczycy to jest lud plemienny, nomadyjski. Oni mają w ogóle bardzo ciekawą historię i kulturę pod tym względem, bo dla nas plemiona znaczą coś zupełnie innego niż dla nich. Plemię to jest wręcz taki klan, który zapewnia bezpieczeństwo, który zapewnia solidarność, ochronę. I oni przez wieki żyli w ten sam dokładnie sposób.
Czyli jaki?
Czyli koczowniczy. Mm-hmm. I to jest też coś, co jest nam z naszej perspektywy bardzo trudno zrozumieć. Zwłaszcza, że nas uczono, że ten tryb koczowniczy to jest taki niecywilizowany, no, mało nowoczesny. I faktycznie tak jest, ale u nich jest, to jest taki bardzo slow life. To jest bardzo życie w zgodzie z naturą. I oni w ten sposób żyli aż do momentu okupacji, kolonizacji hiszpańskiej. Oni w ogóle tą kolonizację nazywają inwazją oleju i mąki, czyli jedzenie, które było dla nich zupełnie nowe. Tak. I to właśnie wtedy zaczęli dopiero prowadzić osiadły tryb życia, bo sytuacja, Hiszpanie ich w jakiś sposób zmusili do tego osiadłego trybu życia, którego oni w ogóle nie chcieli. No a później pojawiła się kwestia dekolonizacji w ogóle całej Afryki. I tym samym pojawiły się roszczenia innych krajów, czyli tutaj Maroka i Mauretanii. Mauretanię możemy zupełnie pominąć, bo ona bardzo szybko się z tych roszczeń wycofała, ale Maroko miało taką nacjonalistyczną wizję wielkiego Maroka, które obejmowało Saharę Zachodnią, część Mauretanii, nawet Mali i część Algierii. I to było nie tylko motywowane u nich kwestiami ziem, twierdząc, że to były ich ziemie kiedyś, ale przede wszystkim to było motywowane taką utrzymaniem władzy, bo w tamtych czasach, krótko po tym, kiedy Maroko uzyskało niepodległość od Francji, były nawet próby zamachów na króla i władze potrzebowały zjednoczyć swój naród i przekierować jego uwagę na coś innego. I tym czymś innym stała się Sahara Zachodnia. I stał się taki, i właśnie wtedy pojawił się ten motyw odzyskiwania Sahary Zachodniej. I my tutaj rozmawiamy o tym, że Saharyjczycy, tam wspomniałyśmy, że Saharyjczycy mają prawo do tego swojego, do tych swoich ziem. Oni mają te prawa gwarantowane rezolucjami ONZ, opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. I tutaj cały świat, zwłaszcza świat zachodni, ich zawodzi. Bo cały świat stawia na politykę, na swoje potrzeby, na swoje układy z Marokiem szczególnie, całkowicie pomijając Saharyjczyków, którzy są bardzo małym narodem, bo ich jest około 500 tysięcy, więc łatwo jest ich pominąć i właśnie to się stało w 1975 roku. Maroko pokojowo, 350 tysięcy Marokańczyków pokojowo przeszło na teren Sahary Zachodniej, tak symbolicznie pokazując, że oni wracają na swoje tereny. I to dało początek wojnie między Saharyjczykami i Marokańczykami. I to jest też niezwykle ciekawy temat. No i ta wojna trwała latami i skończyła się podpisaniem zawieszenia broni. I tu jest bardzo ważna kwestia, że tej wojny nie przerwało żadne zwycięstwo. Tą wojnę przerwało wybudowanie najdłuższego na świecie pola minowego przez Maroko. To pole minowe ma 2700 kilometrów, ciągnie się częściowo przez terytorium południowego Maroka i przez całą Saharę Zachodnią. I to pole minowe w praktyce podzieliło Saharyjczyków na dwie części. Na część, która żyje pod okupacją, pod tym zaborem marokańskim, która nie może praktykować swojej kultury, która jest torturowana, prześladowana, jeżeli nie wspierają Maroka. I na drugą część, która żyje w obozach dla uchodźców pośrodku pustyni. I te obozy są czymś niesamowitym. Dla mnie obydwa te miejsca są ważne, bo w obydwu byłam. W okupowanej Saharze Zachodniej właśnie mieszkałam. A w obozach dla uchodźców mam też bardzo bliskie mi osoby. I to ich życie, to w jaki sposób to się podzieliło, w jaki sposób podzieliła się ich kultura, bo mówimy o narodzie, który dosłownie oddziela bariera nie do przejścia.
Pole minowe,
których dzieli 500 kilometrów w linii prostej, a w rzeczywistości, gdy chcą się odwiedzać, bo to się zdarza, że się odwiedzają, muszą przebyć, sprawdzałam to na mapie do swojej, kiedy pisałam książkę, 3000 kilometrów. I to niesamowicie w ogóle na nich wpłynęło pod względem też kulturowym, bo wyobraź sobie, mamy naród, który jest marokanizowany, tak jak my byliśmy rusyfikowani czy germanizowani, więc to wypycha kulturę, a z drugiej strony mamy naród, który od 50 lat żyje na pustkowiu i praktykuje tą swoją kulturę.
Najgorsze, że ten przepływ jest utrudniony,
tak.
Że prawda, te, nie wiem, zwyczaje, podtrzymywana tradycja, żeby to się przenikało.
Dokładnie. I to jest coś, co zanika, to znaczy zanika pod tą marokańską okupacją, a jest praktykowane cały czas w obozach dla uchodźców, które są naprawdę niesamowitym miejscem.
Dlaczego?
To są jedyne na świecie chyba obozy dla uchodźców, które są w pełni zarządzane przez nich samych. Mhm. Tam nie ma żadnej organizacji międzynarodowej, która by wprowadzała jakieś struktury, jakiekolwiek zasady. Algieria oddała Saharyjczykom część swojego terytorium, na którym Saharyjczycy stworzyli państwo w państwie dosłownie. Kiedy tam się jedzie z lotniska, odbiera nas konwój w zasadzie ze względów bezpieczeństwa i najpierw jest to policja algierska, a później dojeżdżamy do takiej, powiedzmy, granicy tego państwa w państwie, gdzie przyjmuje nas policja saharyjska i tam nawet Algierczycy nie mają wstępu, muszą mieć zezwolenia, żeby tam wjechać, mimo że to jest na terenie ich kraju. Ale właśnie najbardziej ciekawe jest to, w jaki sposób oni to zorganizowali. Oni zorganizowali kilka obozów, które mają struktury jak miasta. To są też obozy, które były w pełni wybudowane przez kobiety, bo kiedy mężczyźni walczyli na froncie, to kobiety musiały na siebie wziąć całą ciężką pracę związaną z nie tylko budową, ale też produkcją w ogóle cegieł, bo jesteśmy na pustyni, trzeba zacząć od zera, tak? Było to o tyle dla nich trudne, że w saharyjskiej kulturze przed wojną, bo wiemy, że wojna dla kobiet wszędzie zmienia wszystko, ale dla kobiet w saharyjskich zmieniła na gorsze. Bo w takiej tradycyjnej saharyjskiej kulturze to one inaczej. W tradycyjnej saharyjskiej kulturze to mężczyźni wykonywali obowiązki domowe, nie kobiety. Mam taką dobrą znajomą, która właśnie pochodzi z obozów dla uchodźców i ona opowiada, że ona nigdy w życiu nie widziała swojej mamy robiącej cokolwiek. Jej mama nigdy nie zaparzyła nawet herbaty. Ona tylko leżała, wyglądała pięknie, to było jej zadanie. Podzwaniała bransoletkami, bo oni bardzo lubią bransoletki i w ogóle biżuterię. Ona uwielbiała śpiew, ona uwielbiała poezję.
Mm-hmm. Gdyby chciała zaparzyć herbatę, to mogłaby?
Oczywiście, żeby mogła, ale ona od tego miała męża.
Dokładnie, to jest najlepsza świadomość.
Nie, w ogóle to jest też kolejna kwestia, że Saharyjki mają bardzo dużo praw i ja wiem, że to się tak kojarzy, wydaje się, że mówimy o jakimś nomadyjskim, pustynnych plemionach, ale prawa Saharyjek były bardzo ważne dla nich od samego początku, co jest unikalne w ogóle w skali świata arabskiego, to, że Saharyjki celebrują swoje rozwody.
Organizują imprezę rozwodową?
Tak, dokładnie. Ta impreza wygląda tak jak wesele. Jest malowanie na dłoni henną, są tańce, jest dobre jedzenie. Jest po prostu świętowanie tego, że kobieta kończy jeden rozdział życia, zaczyna nowy, ale ta impreza też ma pokazać, że ona jest taką pełnoprawną członkinią społeczeństwa. To w krajach muzułmańskich często jest problemem, że kobiety, które są po rozwodzie, są uznawane za w jakiś sposób gorsze. Ciężej jest im znaleźć kolejnego męża, są stygmatyzowane, jest takie podejście, że coś z nią było nie tak, skoro facet się z nią rozstał. A w Saharze Zachodniej jest na odwrót. W Saharze Zachodniej mężczyźni często wolą rozwódkę niż pannę, która z nikim nigdy nie była. I oni zawsze wtedy mówią, że cenią sobie doświadczenie, po czym dodają, że chodzi oczywiście o doświadczenie w prowadzeniu domu.
Ale to przecież facet prowadzi dom.
Teraz już nie, bo po wojnie nie, ale oni wtedy zawsze puszczają oczko i że chodzi o doświadczenie w czymś zupełnie innym.
Świetnie.
No i muszę ci powiedzieć o rekordzistce w kwestii małżeństw. Zgadniesz, ile miała na koncie?
50.
Tak.
Naprawdę. Nie umawiałyśmy się przed. Wow, ale 50 mężów. Teraz pomyślałam. I jak to mówię, że logistycznie wygląda w sumie.
Nierównocześnie, oczywiście.
Okej, tak nie można. Dobra.
Tak nie można.
Spoko, ale wspomniałaś o ważnej kwestii, bo ty o tym też piszesz na blogu. O tym, że właśnie i rozwody, i te imprezy rozwodowe, ale jakby przechodzisz do fajnego tematu o tym właśnie, jak informować i co może być potencjalnie interesujące dla twoich czytelników, czytelniczek, czego oni nie rozumieją, co jest dla nich niespodzianką. Jak ty odkryłaś te tematy? Czy oni sami cię podrzucali, Lena, ale jak to z tymi rozwodami? Albo nie wiem, czy trzeba nosić ten hijab, nie trzeba, czy po prostu potrzebowali edukacji w prostych tematach, czy od razu te zagadnienia były jakieś takie szersze, bardziej skomplikowane, międzykulturowe?
W ogóle jak informować? Dla mnie jest bardzo ważne, żeby pokazywać nie tylko jakieś takie problematyczne aspekty typu polityczne, ale też pokazywać kulturę, pokazywać codzienność i pokazywać takie piękno, które jest w tych ludziach, w tych tradycjach, żeby oni nie byli sprowadzani tylko i wyłącznie do roli ofiar. To jest podstawa, tak samo staram się działać zresztą w kontekście edukowania na temat społeczności muzułmańskiej. Nie wychodzę tylko z takiej pozycji bronienia się i tłumaczenia, kiedy pojawiają się jakieś zarzuty, ale pokazywania, że my żyjemy zupełnie normalnym życiem. I dla mnie to informowanie, myślę, że jest o tyle ułatwione, że no ja sama kiedyś miałam dużo pytań. Ja sama wielu rzeczy nie rozumiałam, więc ja wiem, jakie pytania mogą się pojawić, ale też teraz już zwłaszcza, kiedy minęło sporo czasu i wiele rzeczy stało się dla mnie zupełnie domyślnych, zupełnie logicznych, faktycznie pojawiają się pytania ze strony osób obserwujących, które naprowadzają mnie na jakieś wątki, które warto podkreślić, warto poruszyć.
A czego ludzie nie rozumieli albo nie rozumieją najbardziej?
W kontekście Sahary Zachodniej najtrudniej jest ludziom zrozumieć właśnie kwestię pozycji kobiet. Ze względu na te stereotypy związane z krajami muzułmańskimi, ze społecznościami muzułmańskimi, ludziom jest bardzo trudno sobie poukładać to, jak wysoka jest pozycja kobiet Sahrawi i starają się to często porównywać, odnosić w jakiś sposób do tego, co jest nam znane, czyli do tego, co jak my w Polsce, w Europie żyjemy, co jest nieporównywalne. Oczywiście to, że pozycja jest wysoka, nie znaczy, że są jakieś punkty bardzo wspólne z tą naszą rzeczywistością i to jest spore wyzwanie, żeby wyjaśnić, jak dokładnie wygląda ta pozycja w tamtych warunkach kulturowych, w tamtych warunkach obozu dla uchodźców, czy życia pod okupacją. Tamte kobiety mają, ja szczególnie skupiam się na kobietach, tamte kobiety mają zupełnie inne problemy niż my tutaj, ze względu na to, że no, żyją w takich warunkach, w jakich żyją. One nie zastanawiają się na przykład nad kwestią aborcji. To nie jest dla nich coś ważnego z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że aborcja oznaczałaby mniej osób w ich społeczeństwie, a oni nastawiają się na to, żeby było ich jak najwięcej. I to jest takie ich poświęcenie, forma ich walki, bo im ich będzie więcej, tym trudniej będzie ich ignorować. Więc to jest na przykład coś, co się często pojawia w pytaniach, jakie tam jest podejście do aborcji, bo u nas jest to ważny temat. No i to jest ciężko jakby przełożyć jedno na drugie. W kontekście islamu najtrudniej jest chyba wyjaśnić, że my żyjemy zwykłym życiem. Że islam po pierwsze to jest teoria religijna. Że to jest tak samo jak w katolicyzmie jest teoria, jak w katolicyzmie pojawiają się na przykład zakazy antykoncepcji. To nie oznacza, że wszyscy katolicy się do tego stosują, prawda? I tak samo jest z muzułmanami. Ludzie w Polsce mają takie spostrzeganie nas jako monolitu i jako ludzi, którzy postępują w jeden określony sposób, bo nie widać u nas tego zróżnicowania. Zresztą kiedy wyszedł taki bardzo ciekawy raport na ten temat z bodajże Unii Europejskiej. I wnioski były takie, że w Polsce jest duża islamofobia, a wynika to bardzo, w bardzo dużej mierze z tego, że po prostu w Polsce nie mamy styczności z muzułmanami, nie mamy dobrych przykładów muzułmanów. My widzimy tylko i wyłącznie to, co pokazuje nam telewizja. A telewizja nie pokaże nam zwyczajnego życia, bo to jest nudne, to nie jest kontrowersyjne. Więc u nas nie ma przykładu pielęgniarki w hijabie, nie ma przykładu przedszkolanki w hijabie.
Nauczycielki, dokładnie. Lekarki, każdy inny zawód, fryzjerki.
Dokładnie tak. Dokładnie. No i ja staram się to przede wszystkim pokazywać i widzę, że większy sukces można odnieść w takim wyjaśnianiu pewnych rzeczy, pokazując, a niekoniecznie tłumacząc.
Przez konkretne przykłady. Mhm. Tak, i też wejdę na temat nagrody Pióro Nadziei Amnesty International dla ciebie, więc jeszcze raz wielkie gratulacje.
Dziękuję.
Ale tam też w uzasadnieniu jest kwestia dziennikarstwa obywatelskiego. Nie wiem, czy nazwałabyś siebie dziennikarką. Nazwałabyś siebie dziennikarką?
Nie. To znaczy, ja nigdy się nad tym nie zastanawiałam.
Ale okej, bo to miało być takie pytanie... Krótkie tak, nie, a potem właśnie to działanie obywatelskie, bo nie trzeba być dziennikarką, dziennikarzem, ani uważać się za taką osobę, żeby informować, żeby działać, żeby przede wszystkim, tak jak piszę, żeby właśnie tłumaczyć czy oswajać właśnie świat, który jest niezrozumiały, który jest inny i który przez to wydaje się dziwny. Więc wielkie gratulacje i że za to oswajanie właśnie. I jak ty patrzysz na to, na te działania obywatelskie, nie wiem, czy dziennikarstwo obywatelskie, na te działania obywatelskie, jak ty się tam odnalazłaś? Jak się w tym czujesz?
Ja uważam, że to jest coś niesamowicie ważnego w tym naszym zmieniającym się świecie, w którym media społecznościowe no, są coraz coraz bardziej widoczne. Wiele osób w ogóle rezygnuje z tradycyjnych mediów i korzysta przede wszystkim z mediów społecznościowych. To daje szansę na dostęp do informacji, które wcześniej były w jakiś sposób nam racjonowane, które były pomijane, bo właśnie nie były dostatecznie na przykład kontrowersyjne. Więc pod tym względem uważam, że takie dziennikarstwo obywatelskie jest super ważne. Ja wiem, że ta nagroda Pióra Nadziei była też związana z tym, jak ostatnio się zaangażowałam w kwestie Palestyny i Izraela. I tutaj myślę, że dziennikarze obywatelscy z Palestyny pokazali nam istotę takich działań. To są osoby, dzięki którym tylko i wyłącznie dzięki nim wiemy, co się tam dzieje. Także ja mówię, że nie wiem, czy bym się nazwała dziennikarką obywatelską, mm-hmm. dlatego że kiedy sobie pomyślę o właśnie tamtych ludziach, o ich działalności, no to jakby ja jestem bardzo malutka przed tym, co...
I skromna. Ale jakby mówiąc zupełnie serio, te działania są bardzo potrzebne. I tak jak mówisz, to są osoby, które są na miejscu. To są osoby, dokładnie. Które mogły dotrzeć. To nie jest łatwo innym osobom czy dziennikarzom z innych krajów tam wejść w tym momencie. I wiele jest takich państw, czy takich, nie wiem, konfliktów, takich problemów, gdzie tak naprawdę pierwsze relacje masz od osób, które są na miejscu. Dokładnie, tak było też w przypadku Ukrainy, że niewiele mediów było na samym początku. Nie wszyscy przewidywali, że będzie wojna, że ona się rozpocznie, pełnoskalowa wojna, że się rozpocznie. Miałeś relacje w mediach społecznościowych od osób, które są na miejscu.
Dokładnie tak. I co ja jeszcze uważam za niezwykle istotne, to jest to, że my słyszymy relacje tamtejszych ludzi. Oni mówią o sobie, a nie ktoś z zewnątrz mówi o nich. Tak. To jest zupełnie inny poziom zrozumienia kontekstu. Pojawia się w tym też często zarzucany oczywiście brak obiektywizmu, ale no na ile my możemy być obiektywni w takich sytuacjach, kiedy komuś się dzieje krzywda? Czy tutaj w ogóle ten obiektywizm jest ważny? Jeżeli ja widzę, że na ulicy komuś ktoś robi krzywdę, to nie interesuje mnie, jaki jest tego kontekst w tym momencie. Tą krzywdę pewnie trzeba zatrzymać.
Pewnie i trzeba poinformować, trzeba zareagować. Nieważne kto komu, ważne, że dzieje się krzywda.
Dokładnie tak.
I ta reakcja jest potrzebna. Powiedz mi jeszcze o swojej książce, bo to jest temat, który chciałam na zakończenie pociągnąć. Kiedy ona wychodzi?
Miałam ostatnio rozmowę z wydawnictwem i wychodzi w styczniu, najprawdopodobniej w styczniu, lutym 2025 roku, więc trochę jeszcze na nią poczekamy, co z jednej strony oczywiście ja się niecierpliwie już, ale też się cieszę, bo pozwoli nam to na dopracowanie bardziej tej książki, bo temat jest mi osobiście niesamowicie bliski, bo książka jest o saharyjskich kobietach. To jest książka, w którą przelałam duszę i serce. Zbierałam ich historie, rozmawiałam z nimi i ilekroć miałam jakieś wątpliwości, czy miałam dość pisania, zawsze sobie przypominałam o nich, że jakby ja jestem im winna opowiedzenie ich historii. Te historie będą ciekawe, to mogę powiedzieć.
Nie spoilerujesz za bardzo.
Nie spoileruję za bardzo, ale będą bardzo, bardzo różnorodne. Będą też historie właśnie, będą historie, które myślę, że zobrazują cały proces, jaki przeszli Saharyjczycy jako naród pod względem tak tego konfliktu, jak i kulturowym, tego, czego stracili, co zyskali, z czym się mierzą na co dzień. No i oczywiście właśnie perspektywa tylko i wyłącznie kobieca.
Mm-hmm. A powiedz, czy dla ciebie jest to zatoczenie jakiegoś koła, zamknięcie jakiegoś rozdziału, a może otwarcie nowego?
Otwarcie nowego bardziej. Przede wszystkim dlatego, że ja się czuję trochę Saharyjką i to jest coś...
Mówię, że masz rodzinę i rodziców tam.
Praktycznie tak, przyszywanych. Ale dla mnie to jest rodzina. Tak. I my się zawsze śmiejemy, że ja muszę mieć, bo to nie ma innego wyjaśnienia, ja muszę mieć krople saharyjskiej krwi w sobie. ale to zbieranie informacji do tej książki, materiałów do tej książki, czytanie pozwoliło mi zdobyć więcej wiedzy, ale też uświadomić sobie, jak ja ciągle niewiele wiem, jak tam ciągle jest więcej rzeczy, których można się dowiedzieć. Ja już mam pomysły na kolejne rozmowy, na kolejne tematy, które gdzieś tam chciałabym bardziej zgłębić, już bardziej tematy kulturowe, które no nie są obecne gdzieś w mainstreamie.
A czy to znaczy, że wracasz do Sahary Zachodniej?
Zawsze wracam do Sahary Zachodniej.
A w najbliższym czasie wracasz?
Mam taką nadzieję, na pewno będę chciała odwiedzić moją rodzinę, jeżeli mnie władze marokańskie tam wpuszczą, bo to jest zawsze ta wątpliwość. Zdarzało mi się być przesłuchiwaną na komisariacie, kiedy próbowałam wjechać do Maroka czy do Sahary Zachodniej.
Ale miałeś wrażenie, że to jest bardziej pro forma, czy jednak chcą ci udowodnić, że nie możesz tam wjechać?
Myślę, że to była forma zastraszania przede wszystkim. No bo to są bardzo stresujące sytuacje, kiedy policja nas zgarnia na lotnisku, na komisariat. Wtedy wszystkie moje pieczątki w paszporcie zostały, musiałam się z wszystkich wytłumaczyć, musiałam pokazać. Ja już zbieram wszystkie karty pokładowe związane z wyjazdami do Sahary Zachodniej, muszę im wszystkie pokazywać, mimo że oni te dane mają. Więc no, to jest zdecydowanie takie pokazanie, kto tutaj jest górą, kto tutaj rządzi. Przy czym no, ja zwykle staram się z tym sobie radzić, udając osobę, która nie jest świadoma tego, co się tam dzieje. I to są te momenty, kiedy ja wprost mówię, że przyjeżdżam do Maroka, a nie do Sahary Zachodniej. W rozmowie z policjantami, w których się zachwycam pięknym Marokiem. No i zazwyczaj się udaje.
Tak jest bezpieczniej na pewno.
Zdecydowanie tak. No, takich sytuacji z policją miałam trochę. To jest tak samo, kiedy tam mieszkałam. To są bardzo nieprzyjemne sytuacje, kiedy na przykład robiłam w Lejun miejsce, które ma najpiękniejszy widok w mieście, to jest więzienie. Więzienie ma widok na taki wąwóz, kanion z rzeką. A zaraz obok więzienia, w którym są torturowani ludzie, jest placek z ławeczkami. No i w każdym razie kiedyś tam poszłam zrobić zdjęcia tego kanionu, zdjęcia więzienia zrobiłam parę dni wcześniej, okay. Ale wtedy mnie policja zgarnęła.
Zrobienie zdjęć,
musiałam pokazać, udowodnić, że to są zdjęcia tylko i wyłącznie tego krajobrazu, ale i tak trzymali mnie wtedy no, przez dobrą chwilę i nawet wzywali jeszcze kogoś, jakieś wsparcie i też mężczyznę, który sprawdzał moje dokumenty, mój telefon i przez cały czas zapewniając mnie, że to jest wszystko dla mojego bezpieczeństwa.
Oczywiście. Czułaś się bezpiecznie na pewno bardzo.
Bardzo.
Ale widzisz, to ci nie przeszkadza, a wręcz może nawet powoduje, że chcesz wiedzieć więcej, chcesz zrozumieć bardziej Saharę i chcesz tam wracać mimo wszystko.
Zdecydowanie tak. Chcę tam wracać, chcę obserwować, co się dzieje, jak to się zmienia. Chcę przede wszystkim, do okupowanej Sahary Zachodniej przede wszystkim wracam dla moich bliskich. Ja już wiele rzeczy tam widziałam, wiele rzeczy wiem i gdyby nie ci moi bliscy, to ja bym tam już nie jeździła, nie latała. A staram się, no teraz nie było mnie przez 2 lata, ale starałam się wcześniej być raz do roku. Ostatnio priorytetem były obozy dla uchodźców Sahrawi, w których niesamowicie dobrze się czułam wśród tamtych ludzi. Mimo że warunki były okropnie trudne, to były warunki wręcz nie do opisania pod względem żywieniowym, pod względem higieny. Jesteśmy na pustyni, jakby wody jest mniej, jest bieda, więc nie ma też warunków, żeby wybudować odpowiednią infrastrukturę. Więc no, było to wyzwanie.
A powiedz, czy w tym wszystkim pamiętasz o sobie, o swoim zdrowiu, o tym, jak się czujesz, bo też nie ukrywasz, że miałaś PTSD. Nie wiem, czy da się wyleczyć w ogóle z tego, ale czy można o siebie zadbać i czy można pamiętać też o swoim zdrowiu fizycznym, ale też psychicznym?
Moje PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, był efektem przede wszystkim sytuacji, którą ci opisywałam, z tego lotniska. Tak. Myślę, że to było takie najtrudniejsze. Coś we mnie wtedy pękło. To też były oczywiście bardzo duże wyrzuty sumienia, że ja byłam tylko świadkinią, tak? I w ten sposób mój organizm zareagował. To później był oczywiście ogromny przywilej, że mogłam skorzystać z terapii takiej typowo pod PTSD, kiedy już wróciłam do Europy, która mi niesamowicie pomogła. Zresztą PTSD to jest coś, czego ja naprawdę nikomu nie życzę. To jest najgorsze chyba, co mi się w życiu przytrafiło, bo to oznacza problemy ze snem, to oznacza wręcz, ja się bałam chodzić spać. Ja nie chciałam zasypiać, bo sen oznaczał koszmary. To były krzyki, które nieustannie słyszałam, ale to nie jest takie przypominanie sobie o krzykach, tylko to jest tak, jakbyśmy się przenieśli w tamten moment z całymi tymi emocjami, z całym tym strachem, z tym wszystkim, co wtedy się czuło. Nie wiem, czy udało mi się z tego całkowicie wyjść, ale na pewno udało mi się na tyle wyjść, że jestem w stanie zupełnie na luzie funkcjonować. Nie mam już tych wszystkich objawów związanych z PTSD, więc to jest coś ogromnie ważnego, ale dla mnie pomaganiem sobie jest nie tylko takie dbanie o mój dobrostan tu i teraz, ale o to, żebym ja żyła w zgodzie ze sobą. A życie w zgodzie ze sobą oznacza dla mnie też robienie czegoś dla innych i przede wszystkim dla osób, które są dla mnie ważne. Więc ja jeżdżąc tam, robię tak naprawdę coś dla siebie i tak naprawdę dbam o siebie. Dla mnie jasne, że to może być wyzwanie wziąć prysznic w obozie dla uchodźców, gdzie nie ma prysznica i muszę nalać wodę do garnka, podgrzać tą wodę, później przenieść ten garnek do łazienki. Mam jakąś ograniczoną ilość tej wody i polewam się kubkiem, wodą z kubka. Ale to jest coś, co ja przeżywam przez 2 tygodnie, przez miesiąc. To jest coś, od czego ja mogę uciec, gdzie ja mogę wyjechać, a tamci ludzie nie mogą, oni żyją tym od 50 lat, więc łatwo jest tutaj jakby odsunąć swój dyskomfort trochę na bok.
Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję za poruszenie tyle ważnych tematów, za pokazanie zarówno działań, jak i sytuacji, nie chcę mówić, że beznadziejnych, ale trudnych i tego, jak można się w nich zachowywać i żeby właściwie być człowiekiem i działać. Dzięki ci wielkie.
Dzięki
za to.
Wielkie za zaproszenie.
Dziękuję bardzo jeszcze raz za rozmowę. Naszą gościnią dzisiaj była Lena Kalit.
A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię i dziękuję Przemkowi Szłajowi, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczekowi, Urszuli Zinserling, Jakubowi Wiącekowi, Tomaszowi Terleckiemu, Małgorzacie Romanowskiej, Marcinowi Stępieniowi, Marzenie Kacprowicz i Magdalenie Slipcowie. Bardzo dziękujemy Wam i wszystkim patronkom i patronom. Zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zadecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia za tydzień.